Słyszeliśmy, że Jezus przyszedł po to, żeby zniweczyć dzieła diabelskie. I to prawda, oczywiście, ale pomyślmy, gdyby tak Jezus chciał pożyć dłużej niż 33 lata na ziemi, gdyby tak chciał skupić się na sobie w tym swoim życiu na ziemi, gdyby tak miał już dosyć tego, że ludzie na ziemi go ignorują, albo gdyby wybrał rolę Mesjasza na białym koniu, nie na oślęciu. Parę lat temu wielką popularnością cieszyła się książka Dana Browna Kod Da Vinci, w której na kanwie sensacyjnej intrygi tłem dla niej była sytuacja, jakoby Jezus wybrał inną drogę. Jakoby ożenił się z Marią Magdaleną, miał z nią dzieci i wiódł dalej życie na ziemi. I w związku z tym jakby całe chrześcijaństwo jest zbudowane na kłamstwie. Takie było przesłanie tej książki. Autor zarobił na niej krocie, tylko niestety sporo ludzi uwierzyło, że ono jest czymś więcej niż tylko fikcją literacką. Ale gdyby tak dzieje Jezusa naprawdę potoczyły się inaczej. Przywykliśmy myśleć, że Bóg musiał nam przebaczyć, bo taka jest Jego rola. I przyzwyczailiśmy się też myśleć, że Bóg zawsze stawia na swoim, ponieważ jest wszechmogącym Bogiem. Oczywiście to prawda, ale kiedy Boży plan się realizuje, to dzieje się tak, dlatego że ktoś stoczył o to walkę. To nie przychodzi samo, tak z siebie zupełnie po prostu. Jezus przyszedł na ziemię, żeby stoczyć najważniejszą walkę w dziejach ludzkości. I musiał to zrobić, będąc postawiony w bardzo trudnym położeniu początkowym, jako ograniczony człowiek, a nie jako wszechmogący Bóg. A ściślej mówiąc, jako ograniczony człowiek, który nie przestał być Bogiem, czyli w swoim Bożym nieograniczeniu stał się ograniczony, będąc człowiekiem. I sam powiedział, lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Tak wyglądało jego życie na ziemi. Parę dni temu widziałem na drzwiach kościelnej stołówki dla bezdomnych plakat z napisem Jezus bezdomny od urodzenia. Bardzo nośne hasło, chociaż przecież nie do końca prawdziwe, mimo wszystko jednak nie do końca prawdziwe. Ale jego życie na ziemi było trudnym życiem, jednak skupionym na celu, który miał przed sobą, ale o ten cel musiał walczyć. To nie był cel, który miał przyjść od tak, w sposób zupełnie naturalny, niezauważalny wręcz, miał się zrealizować. Jezus miał kilka wielkich pokus dokonania zwrotu w swojej misji na ziemi. Ja bym się chciał skupić na czterech takich momentach, kiedy wszystko mogło pójść inaczej. To było kazanie na kuszenie na pustyni, to był wjazd do Jerozolimy, to był jego proces i to był w końcu krzyż. Wybrałem cztery, chociaż było ich więcej, choćby w ogrodzie Getsemane. Zacznijmy od kuszenia na pustyni. Jak pisze Filip Jancey, na piaszczystych palestyńskich równinach gra toczyła się nie tylko o reputację Jezusa. Na szali zawisła cała historia ludzkości. Przeczytajmy, jak to się zaczyna. W Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale są takie słowa. A Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni i przez 40 dni kuszony przez diabła. W dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód. Sytuacja jest taka, że Jezus świadomie wszedł na teren wroga. 40 dni trwała batalia, kiedy Jezus pościł, cały czas był nękany przez diabła, a po tych 40 dniach diabeł przejął inicjatywę. W języku wojskowym przejęcie inicjatywy oznacza, że ta druga strona zostaje zepchnięta do obrony. To napastnik wybiera miejsce i rodzaj ataku i jest to sytuacja bardzo, bardzo niedogodna dla tego, który się broni, bo on musi przeciwstawić się temu na warunkach przeciwnika. Innym pojęciem z tego samego słownika wojskowego, który pasuje do tej sytuacji, byłby bój spotkaniowy. Polega to na tym, że dwie strony dążą do starcia sytuacja jest bardzo dynamiczna i zmienia się bardzo szybko. Obie strony stosują różne manewry. I rzecz polega na tym, że obie strony wchodzą do działania z marszu. I to jest sytuacja poprzedzająca nasz opis. Jezus, jak powiedziałem, wchodząc na ziemię, wkroczył na teren wroga, dokonał inwazji. I diabeł, nie znając przeciwnika, nie wiedząc dokładnie, z kim będzie miał do czynienia tak naprawdę, nie wiedział, czego spodziewać się po tym, który przyszedł jako człowiek na ziemię. Podjął próbę właśnie boju spotkaniowego, w wyniku którego chciał rozeznać siły przeciwnika. Działania Jezusa w tej sytuacji to jest modlitwa i post. Działania diabła to jest kuszenie. Ale jak już powiedziałem, w końcu diabeł przejął inicjatywę, przechodząc do pełnego natarcia, do kolejnych trzech rodzajów kuszenia, które Jezus przeszedł na pustyni. Natomiast Jezus przeszedł do obrony. Rodzi się pytanie, czy Jezus zastosował słuszną taktykę. Pamiętamy takie popularne powiedzenie, że najlepszą obroną jest atak, prawda? Ale nie zawsze tak jest. Czasem dobrze jest sprowokować przeciwnika do ataku na nieznane mu siły wroga, po to, żeby zadać mu poważne straty i przez to obniżyć jego morale. Diabeł w tej sytuacji uderzył trzykrotnie. Zobaczmy. I rzekł do niego diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz kamieniowi temu, aby stał się chlebem. Atak został odparty. Przyszedł drugi i wyprowadził go na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka i rzekł do niego diabeł: dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę, jeśli więc ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. Atak został odparty. I po raz trzeci potem zaprowadził go do Jerozolimy i postawił go na szczycie świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Napisano bowiem: aniołom swoim przykaże o tobie, aby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, abyś nie uraził o kamień nogi swojej. Atak po raz trzeci został odparty. I czytamy dalej: a gdy dokończył diabeł kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu. Co się dzieje? Jak to wygląda? Marcin Luther napisał, że Jezus wiódł bardzo skromne życie i był tak blisko związany z grzesznymi ludźmi, iż w rezultacie nie darzono go wielkim szacunkiem. Jeszcze zanim stał się znany, zanim rozpoczął swoją działalność. I dalej, dlatego też, jak pisze dalej Luther, diabeł nie rozpoznał go i nie zwracał na niego uwagi. Jest bowiem dalekowidzem, szuka tylko tego, co duże i wysokie i z tym właśnie się wiąże. Nie spogląda na to, co jest nisko, poniżej jego poziomu. Diabeł zlekceważył początkowo Jezusa i przez te pierwsze lata jego życia nie zwracał na niego uwagi, bo też Jezus się nie wyróżniał. W związku z tym nie wiedział, czy ma do czynienia z człowiekiem, czy ma do czynienia z aniołem, czy ma do czynienia może z jakimś wcieleniem boskim. Musiał go poznać, dlatego prowokował Jezusa do dokonania cudów, żeby móc rozeznać się w mocy swojego przeciwnika, żeby lepiej wiedzieć, z kim ma do czynienia i w tej sytuacji lepiej dopasować swoje dalsze działania do tego. Sun Tzu, albo Sun Zi, chiński wódz żyjący w VI wieku przed Chrystusem, który napisał poważne dzieło dotyczące sztuki wojennej. Zawarł w nim między innymi takie zdanie: gdy generał nie potrafi ocenić sił przeciwnika, atakuje wroga górującego liczebnie lub silniejszego oraz nie pojmuje wartości bojowych własnych ludzi, wtedy przegrywa. Diabeł został sprowokowany właśnie do takiego ataku. Za pierwszym i drugim razem diabeł kusił Jezusa, właściwie dokładnie za pierwszym i za trzecim razem kusił Jezusa, żeby ten przyznał się po prostu do swojej tożsamości, żeby użył swojej mocy, aby mu odpowiedzieć na jego pokusy. Dopiero w tym trzecim przypadku, środkowym właściwie w naszym przypadku, pokusa dotyczyła przekazania mu władzy w zamian za oddanie pokłonu szatanowi, za oddanie mu czci. Jezus nie dał się sprowokować, przeprowadził tę walkę na swoich warunkach i wygrał. Diabeł nadal nie wiedział, z jakiej klasy przeciwnikiem ma do czynienia. Ten bój spotkaniowy nic mu nie dał. Te pierwsze działania nic mu nie pomogły. Oto upłynęły 3 lata pełne cudownych zdarzeń, pełne znaków, uzdrowień, działalności Jezusa wśród tłumów i oto prawdopodobnie po raz pierwszy od dzieciństwa Jezus wraca do Jerozolimy. Czytamy o tym w Ewangelii Marka w 11 rozdziale. Wielu zaś słało na drodze szaty swoje, a inni gałęzie obcięte z drzew polnych. A ci, którzy szli przed Nim i którzy szli za Nim, wołali: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, błogosławione królestwo Ojca naszego Dawida, które nadchodzi, Hosanna na wysokościach. Zobaczmy, po 3 latach pełnych cudów, znaków, spotkań z tłumami, spotkań z pojedynczymi ludźmi, z których jak dotąd nic wielkiego, nic przełomowego nie wynikło. Ta sytuacja po 3 latach niespecjalnie różni się od sytuacji sprzed 3 lat. Świat żyje dalej tak, jak żył. Jacyś ludzie słuchają Jezusa, jacyś ludzie idą za Nim, ale dalej wszystko biegnie swoim dawnym torem. Jezus ma świadomość, że Jego czas na ziemi dobiega końca i to się nie zmienia. Efektu nie widać. I teraz wygląda na to, że nadszedł czas zasłużonego triumfu, że to jest ta chwila, kiedy Jezus może doświadczyć swojego triumfu i co z tego może wyniknąć. To wszystko dzieje się na krótko po wskrzeszeniu Łazarza w Betanii. To był jeden z najbardziej spektakularnych cudów Jezusa. I tam do Jerozolimy, w związku ze świętem, schodzą się ludzie z różnych stron i są też ludzie z Betanii właśnie, którzy tego cudu byli świadkami. Są ludzie z Galilei, którzy wielokrotnie mogli słyszeć Jezusa, który tam często działał. Przyzwyczajeni jesteśmy do znikomości, oczywiście z ludzkiego punktu widzenia, znikomości ziemskiej działalności Jezusa i dlatego jesteśmy skłonni patrzeć na to wkroczenie do Jerozolimy jak na wielkie wydarzenie. Ale tak naprawdę to nadal było coś peryferyjnego i znikomego w skali ówczesnego świata, z punktu widzenia ówczesnego świata. I to widać na przykładzie triumfalnych wjazdów do Rzymu rzymskich wodzów i cezarów, którzy po skończonej kampanii wojennej, zwycięskiej kampanii wojennej, mieli prawo do odbycia triumfu, czyli takiego triumfalnego wjazdu, kiedy to na czele zwycięskich legionów, poprzedzany przez maszerujących żołnierzy, za nimi podążał w odświętnie przybranym rydwanie tenże wódz w złocistej, połyskującej zbroi. Za nim postępowali niewolnicy i jeńcy w łańcuchach, pokazujący potęgę Rzymu. Zostali pokonani. A co mamy tutaj, w tej sytuacji? Jezus nie wkracza główną arterią miasta. Wchodzi przez bramę wschodnią, która jest zupełnie pośrednią. To nie jest główne wejście do Jerozolimy. Jezus, który wcześniej, chwilę wcześniej płakał nad Jerozolimą, wjeżdża na oślicy. Towarzyszy mu tłum wiwatujących wieśniaków, kalek, żebraków i dzieci. I oni wszyscy wywołują raczej wielki harmider niż jakieś wrażenie triumfu. Ale zobaczmy, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma wjazdami. Jedna z kilku, ale chcę zwrócić uwagę na jedną. Kiedy wkraczał Cezar, wiódł za sobą jeńców, których pojmał. Kiedy wkraczał Jezus, poprzedzali go jeńcy, których wyzwolił. Ci, którzy zostali uwolnieni z chorób, z działania demonów, uwolnieni z rozpaczy, w której żyli. To wyglądało na znikome, ale tak naprawdę znikomym nie było. Oczywiście możemy też tę scenę wyobrazić sobie w sposób bardziej dostojny, estetyczny. Tak jak opisuje to Jan, kiedy z jego opisu wyłania się zdarzenie o większej skali. Wtedy mówili faryzeusze między sobą: widzicie, że nic nie wskuracie, oto cały świat poszedł za Nim. A jak krótko później reaguje na to sam Jezus? Mówi: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. W 12 rozdziale Ewangelii Jana padają te słowa. My wiemy, jak Jezus to rozumiał, żeby został uwielbiony Syn Człowieczy. Nie to uwielbienie miał na myśli, kiedy kładziono gałązki oliwne. Miał na myśli to, co będzie przed Nim. Ale czy mógł to rozumieć inaczej? Oto w końcu przychodzi czas, żeby Syn Boży objawił się w pełnej chwale Ojca. Żeby wreszcie uwolnił się od tej znikomości, od tego popychania, poszturchiwania, od tego patrzenia na Niego z pogardą, że kim On, że jest. Oto może przyszedł wreszcie czas, żeby nastąpił koniec tego. Koniec tej marności z wyśmiewania się z Mesjasza, który na oślicy i to pożyczonej wjeżdża bocznym wejściem do Jerozolimy. Może dokonajmy ataku z zaskoczenia, wykorzystajmy ten fakt, że są ludzie, którzy są gotowi ogłosić go królem. Ale czy takie spontaniczne powstanie w ogóle miałoby szansę powodzenia? Siłami ludzi z pewnością nie. Pamiętajmy, że Jerozolima była obsadzona rzymskimi żołnierzami, którzy znajdowali się w twierdzy Antonia, górującej nad miastem i zapewniali poczucie bezpieczeństwa rzymskiemu panowaniu nad nim, świadomi tego, że Żydzi buntowali się już wielokrotnie. Pamiętajmy, że do tego dochodzą wojska Heroda Antypasa, które w większości składają się z najemników, którzy na pewno nie przejdą na stronę powstańców, bo ich cel walki jest dla nich całkowicie obcy. Więc kto? Wieśniacy? Żebracy mają pokonać te wojska? Jezus musiałby się odwołać do pomocy aniołów, żeby dokonać tego działania. Czy diabeł, aby nie próbował go do tego sprowokować, gdzieś szepcąc do ucha to i owo? Nie udało się na pustyni, może powiedzie się ten atak teraz. Pokaż Jezusie, wreszcie pokaż, jaką mocą dysponujesz. Udowodnij to, że jesteś Mesjaszem, który ma moc. Nie tylko, żeby jakiegoś ślepego uzdrowić, ale rzeczywiście ten świat zmienić. Ale gdyby nawet Jezus uległ temu nastrojowi chwili, gdyby wezwał na pomoc te anielskie siły szybkiego reagowania, gdyby Jerozolima została zdobyta, co dalej? Rządziłby Jerozolimą wiecznie? Zdobywałby kolejne ziemie, kolejne prowincje, powiększając wielki Izrael? Stałby się panem całego świata? Mógł to osiągnąć dużo wcześniej za jeden pokłon oddany diabłu, bezboleśnie i bezkrwawo. Żeby to zrobić, musiałby się zaprzeć samego siebie, musiałby zaprzeć się swojej natury Syna Bożego, o którym, jak czytamy w liście do Filipian, wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Wiemy, że tego nie zrobił, że tego powstania nie wywołał, że nie dał się ogłosić królem izraelskim. I dlatego tę rundę wygrał również. Ten sposób diabelskiego kuszenia wygrał również. Odparł pokusę, żeby Boży plan zrealizować na ludzki sposób. Przez to diabeł nadal nie wiedział, co tak naprawdę się święci. Ale wypadki toczą się dalej, nabierają tempa, przyspieszają. Jezus po swoim aresztowaniu w ciągu niecałej doby był przesłuchiwany 6-krotnie. I ani razu nikt nie wystąpił w jego obronie. Był przerzucany od jednego do drugiego. Nawet mamy w związku z tym powiedzenie, które funkcjonuje w naszym języku, od Annasza do Kajfasza. Każdy z tych żydowskich i rzymskich możnych przerzucał go od jednego do drugiego, bo nie wiedział, co z nim zrobić. Ale w tym czasie nikt nie wystąpił w jego obronie I nikt nie sprzeciwił się tej farsie procesu, która się dokonywała. Spójrzmy tylko na jeden epizod z tym związany, to trzecie kuszenie. Nazwę to trzecim kuszeniem Jezusa. W Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale czytamy takie słowa. Lecz arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć i nie znaleźli, chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków. Na koniec zaś przyszli dwaj i rzekli, ten powiedział, mogę zburzyć świątynię Bożą i w 3 dni ją odbudować. Przychodzą świadkowie, padają oskarżenia, a Jezus milczy. Nie mówi nic. Nic, co by potwierdzało te zarzuty. I w końcu arcykapłan rzucił na szale ostateczny argument. Mówi, zaklinam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystus, Syn Boga. Rzecze mu Jezus, tyś powiedział. Nadto powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. Wtedy arcykapłan rozdarł swe szaty i zawołał, zbluźnił, czy potrzeba nam jeszcze świadków? Oto słyszeliście bluźnierstwo. Co sądzicie? A oni odpowiadając rzekli, winien jest śmierci. Wtedy pluli na jego oblicze i policzkowali go, a drudzy bili go pięściami. Tak się ta sytuacja potoczyła, ale mogłaby się potoczyć inaczej. To był dopiero wstęp oczywiście. To, co najgorsze było przed Jezusem, ale mogło się to wszystko potoczyć inaczej. Gdyby wtedy powiedział coś wymijającego albo w ogóle nie powiedział nic. Gdyby przynajmniej milczał do końca, pewnie skończyłoby się na ubiczowaniu i to mniej dotkliwym niż to, które spotkało go w istocie. Kiedy patrzymy na ostatnie dni Jezusa, myślę, że mamy taką tendencję, żeby myśleć, że decydująca walka dokonała się w ogrodzie Getsemane, kiedy Jezus odbył tą swoją krwawą modlitwę i kiedy tam przezwyciężył ten swój lęk i opór, wydaje nam się, że już wszystko było zadecydowane. Ale myślę, że to jeszcze nie było pewne. Zwycięstwo jeszcze nie było przesądzone. Dopóki Jezus żył, wszystko mogło się zdarzyć. I diabeł też myślał w ten sposób. I to go zgubiło ostatecznie. Postanowił doprowadzić do śmierci Jezusa. Chciał się go pozbyć. Chciał odnieść swoje zwycięstwo nad tym, który sprawiał mu tyle problemów na ziemi. Diabłu nie udało się poznać Jezusa ani rozszyfrować Bożego planu do końca, chociaż Jezus przecież mówił swoim uczniom, że ma zginąć. Dla nas dzisiaj to wszystko brzmi w sposób oczywiście jasny i zrozumiały i się dziwimy uczniom, że oni tego nie rozumieją, ale postawmy się w ich sytuacji, kiedy takie słowa padają. Wszelkie proroctwa stają się doskonale zrozumiałe po fakcie. Przed są takie niejasne i nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. Diabeł też miał z tym kłopot. Nie tylko uczniowie. Niemniej jednak diabeł był pewien swojej siły i czuł, że Jezus jest coraz bardziej osaczony, więc coraz bardziej znajduje się w jego garści. Diabłu zależało na tym, żeby Jezusa złamać i odwieźć go od pociągnięcia ludzi ku Bogu, od bycia dla nich przykładem życia w pełni. Wiedział, że dla człowieka wartością największą jest życie. Dlatego jeden sposób był taki, żeby Jezus powiedział coś, co sprawi, że uratuje swoje życie, ale wtedy zaprze się temu wszystkiemu, co mówił. Przestanie być pociągającym przykładem dla innych. Jeśli tego nie zrobi, drugi sposób był taki, że trzeba go zabić, trzeba go unicestwić, trzeba się go pozbyć. Tak czy owak odniesie nad nim zwycięstwo. Gdyby tylko Jezus się wówczas złamał, gdyby zrezygnował, widząc, że to, co robi dla wszystkich, jest im obojętne tak naprawdę i nie robi na nich większego wrażenia. Gdyby pomyślał o nas, że na nas nie robi to większego wrażenia, to całe jego bycie na ziemi, te wszystkie cuda, to chodzenie, uzdrawianie, głoszenie. Gdyby pomyślał o tym, że został całkowicie sam, kompletnie sam, musi toczyć tę walkę. W dodatku pamiętał to, co powiedział Piotrowi nieco wcześniej, kiedy przyszli po niego strażnicy świątyni, aby go aresztować. Powiedział, czy myślisz, że nie mógłbym prosić ojca mego, a on wystawiłby mi teraz więcej niż 12 legionów aniołów? 12 legionów aniołów to było mniej więcej tyle, ile stanowiła połowa armii rzymskiej, największej wówczas na świecie, ale armii rozsianej po całym imperium. A Jezus mówi o 12 legionach, które mogą się zjawić tu, w Jerozolimie. 60 tysięcy aniołów, taka siła, taka potęga, która może się zjawić. Czeka na jedno słowo Syna Bożego, żeby przerwać koszmar jego męki, wkroczyć do akcji i załatwić problem. Strasznie jest być bezsilnym. Kiedy człowiek jest bezsilny, to jest takie upokarzające, to jest takie straszne, upadlające, kiedy nie możemy się przeciwstawić sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy z jakiegokolwiek powodu. Bezsilność jest straszna. Ale co w sytuacji, kiedy jest to bezsilność pozorna? Kiedy tak naprawdę jesteśmy bezsilni z własnego wyboru, bo nie chcemy skorzystać z możliwości uratowania się z tej bezsilności. Ten rodzaj bezsilności z wyboru jest chyba jeszcze straszniejszy, jeszcze trudniejszy do zniesienia, a właśnie ten stał się udziałem Jezusa. Wiedział, że nie musi tego przechodzić, że bez trudu ma z tego wyjście, ma sposób, żeby to się skończyło w okamgnieniu. Wiemy, że tego nie zrobił. Dlatego trzecią rundę również wygrał. I to wygrał podwójnie. Po pierwsze, bo nie złamał się i nie stracił niczego ze swojego majestatu i ze swojej wielkości, nie zaparł się ani jednego zdania z tej całej nauki, którą przekazał ludziom podczas 3 lat. Kiedy 30 lat później Neron zarządził prześladowania, spędził chrześcijan na areny cyrkowe, gdzie mieli być rozszarpani przez dzikie zwierzęta, żeby w okrutny sposób zadać im śmierć na oczach gawiedzi rzymskiej, która zebrała się, bo on w ten sposób dostarczył im rozrywki. Doprowadził jedynie do tego, że ludzie patrząc na odwagę chrześcijan, pogardę śmierci, jaką wykazywali uczniowie Chrystusa, sami widzowie zaczęli się nawracać, widząc, że ci na scenie mają coś takiego, czego oni nigdy nie mieli. Nie widzieli tam słabości, ale widzieli siłę, która im zaimponowała. Mimo, że ci chrześcijanie nie podnieśli tam buntu, nie rzucili się do walki, właściwie pozostali bierni, ale wykazali się siłą, która zaimponowała tym, którzy myśleli, że są panami sytuacji. Właśnie to pokazał Jezus swoją postawą. Siłę, nie słabość. I diabeł przegrał, ale przegrał też po drugie, bo upewnił się w przekonaniu, że jego całkowite zwycięstwo jest bliskie i stracił czujność. Jeszcze raz odwołam się do Sun Tzu. On powiedział tak. Użyj skromności, by wzbudzić we wrogach pychę. Zmęcz ich wymykaniem się, wywołaj wśród nich rozłam. Gdy będą nieprzygotowani, zaatakuj i bądź tam, gdzie cię nie oczekują. Diabeł został zaatakowany w tym czasie, w tym momencie i w tym miejscu, gdzie się tego najmniej spodziewał. Był pewny swojego zwycięstwa. Ale jeszcze miał jedną szansę na odwrócenie losów ludzkości i świata na krzyżu. Dopóki Jezus żył, wszystko mogło się zdarzyć. W Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale czytamy dalej. A ci, którzy przechodzili mimo, bluźnili mu, kiwali głowami swymi i mówili, ty, który rozwalasz świątynię w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym i stąp z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego i mówili, innych ratował, a siebie samego ratować nie może. Jest królem izraelskim, niech teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niech On teraz go wybawi, jeśli ma w nim upodobanie, wszak powiedział, jestem Synem Bożym. I dalej W Ewangelii Łukasza notuje Łukasz taki epizod. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Inaczej mówiąc, ci ludzie chodzący sobie wokół krzyża, oglądający to spektakularne wydarzenie, kiedy Jezus cierpiał w przeokrutny sposób, mówią: co z ciebie za Mesjasz, że nie potrafisz uratować nawet samego siebie? Przyszedłeś ratować wszystkich, a nie potrafisz w swojej własnej sytuacji pomóc sobie? Zejdź z krzyża, uwierzymy w ciebie. Czy Jezus nie po to przyszedł właśnie na ziemię, żeby uwierzyli w Niego? I teraz stoi przed pokusą, wisi. Zejdź z krzyża, a uwierzymy w ciebie. Tak mało w Niego uwierzyło do tej pory. Mówią: zrób to, a uwierzymy w ciebie. Jezus stanął przed straszliwym dylematem, nie mówiąc już o nieprawdopodobnym cierpieniu, które było Jego udziałem. Dylemat polegał na tym, że brak jakiegokolwiek działania wyglądał na słabość, a przecież był efektem nadludzkiej siły, która podporządkowała się miłości, która kierowała wszystkim, co Jezus robił. I stanął przed dylematem: pozostać słabym w oczach tych ludzi, którzy tam byli, czy dokonać cudu, spektakularnego wydarzenia, zstępując z krzyża, kiedy jest przybity i wtedy każde kolano się przed nim ugnie, bo zobaczą coś takiego, czego jeszcze nikt nie widział. Co wybrać? Co zrobić? Wydawałoby się, że zostawienie tego w taki sposób zniweczy, osłabi, a może wręcz zniweczy wizerunek Mesjasza. Dla pogan Bóg, który daje się zabić i nie jest w stanie wyzwolić się ze swojej sytuacji, jest Bogiem słabym, któremu nie warto wierzyć, dlatego że poganie zawsze wierzyli tym silniejszym Bogom. W świecie greckim nastąpił wielki kryzys wiary w tradycyjnych bogów po tym, jak Grecja została podbita przez Rzymian, bo to znaczyło, że greccy bogowie nie są w stanie ich obronić, że rzymscy bogowie są silniejsi. Poganie myśleli zawsze w ten sposób. Uwierzymy w Boga, który okaże się silniejszy, który sobie radzi. Jezusie, zejdź z krzyża, uwierzymy w ciebie, bo pokażesz swoją moc. Z kolei dla Żydów Jezus umierający na krzyżu, Mesjasz umierający na krzyżu, to jest najlepszy, ostateczny dowód na to, że On nie jest Mesjaszem. Jeśli ten, który miał ich wszystkich poprowadzić do świetlanej przyszłości, chwały Izraela, jest tym, który zginął w sposób urągający wszelkiemu myśleniu o wielkości, zginął jak pospolity złoczyńca, jest to ostateczny dowód na to, że On Mesjaszem nie jest. Zobaczmy, diabeł triumfuje, bo myśli sobie tak: oto Bóg uknął plan, żeby go pokonać, a tu proszę, jakże łatwo ten plan został pokrzyżowany. Jakże łatwo udało się pokrzyżować szyki Bogu. Już na trzeci dzień okazało się, oczywiście, kto tak naprawdę wygrał tę batalię. To jest właśnie ta sytuacja, o której mówił Sun Tzu. Zaatakuj i bądź tam, gdzie cię nie oczekują. Czytamy w liście do Kolosan w 2 rozdziale. Jezus wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Diabeł został pokonany i pozbawiony władzy nad ludzkością, którą zdobył przez grzech człowieka, dlatego że porwał się na coś, do czego nie miał prawa. Zabił tego, który był bezgrzeszny. Nie miał mocy nad Jezusem, a wydawało się, że ją ma, i zrobił coś, co w oczach Bożych było bezprawne. Bóg, jak mówi Augustyn, chociaż mógł odebrać mu władzę siłą, jednak ze względu na swoją sprawiedliwość postanowił zrobić to właśnie w ten sposób. Dlatego, że, jak mówi Augustyn, było to dla diabła karą za nadużycie stanowiska. Jego władza tak daleko nie sięgała, żeby mógł zabić Syna Bożego. A on to zrobił w swojej pysze i myślał, że triumfuje. Jezus doprowadził wszystko do końca. Nie ugiął się, nie poddał się, nie uległ żadnej pokusie. Wszystko poświęcił celowi, dla którego znalazł się na ziemi. I chociaż w różnych sytuacjach wydawało się, że powinien zrobić zupełnie inaczej, żeby osiągnąć ten cel, wybrał takie rozwiązania, o których wiemy, że były jedynymi właściwymi. I teraz, żeby jego ofiara miała pełny sens, potrzebni byli wykonawcy testamentu, potrzebni byli uczniowie, którzy założyli Kościół. I teraz każdy wierzący człowiek na obliczu ziemi jest kolejnym potwierdzeniem słuszności wyborów, jakich dokonał Jezus. Tak to wygląda. A teraz zobaczmy, co z tego wynika, co z tego wszystkiego wynika dla nas. Jaką my możemy czerpać naukę z tego, poza tym, że uczymy się o chwale i majestacie i potędze samego Jezusa. Zobaczmy, nie chodzi o to, żeby wszystko porzucić i poświęcić się jedynie głoszeniu. Nie wszyscy mogą być misjonarzami, ewangelistami, kaznodziejami. I Bogu też nie o to chodzi, żeby wszyscy nimi byli zawodowo. Chodzi o to, by z czego innego czerpać satysfakcję i z czym innym wiązać swoje nadzieje, niż tylko z tym, co doczesne, niż tylko z tym, co zaspokaja nasze potrzeby egzystencjalne, niż tylko z tym, co wydaje się, że ma wartość. Jezus nigdy nie dał się podejść diabłu w ten sposób, żeby nabrać się na to, co wydaje się być czymś, czym w rzeczywistości nie jest. Jezus nie był kimś zaprogramowanym na jeden cel, który niczego więcej nie dostrzegał, chociaż mogłoby się tak wydawać. On wiedział, co ma wartość nieskończoną, a co jedynie ma wartość doraźną. I czasem skupiał się na rzeczach zupełnie, wydawałoby się, pobocznych, nieistotnych, drobnych, ale w tym momencie one miały swoją wartość na chwilę. Ale tak naprawdę tym, co kierowało jego życiem, był ten cel nadrzędny, istotny. Wiedział, że temu celowi warto się poświęcić, dlatego warto żyć i dlatego warto umrzeć nawet. I dlatego dokonywał właściwych wyborów. Na szczęście dla nas wszystkich dokonywał właściwych wyborów i możemy się tego uczyć od niego, jakich wyborów dokonywać w swoim życiu. Nie pozornych, ale tych, które są właściwe. I dokonujmy takich wyborów na jego wzór. Pamiętając, że nie zawsze to, co wydaje się słabe, słabym jest w istocie. Pamiętajmy o tym, że pokusa pójścia łatwiejszą drogą, uniknięcia tego, co bolesne, jest z dużym prawdopodobieństwem wejście w zasadzkę diabła. Uczmy się na przykładzie tych pokus, które przechodził Jezus. Jeszcze raz, ostatni, zacytuję Sun Tzu. Człowiek bez strategii, który lekceważy sobie przeciwnika, nieuchronnie skończy jak jeniec. Wiemy o tym, że Jezus jest tym, który jeńcom niesie wyzwolenie. Ale to nie znaczy, że mamy się sami pakować w niewolę diabła. Uczmy się, jak mądrze tę rozgrywkę przeprowadzić, żeby to diabeł wychodził na pokonanego, bo Jezus dał nam wszelką moc ku temu, wszelką mądrość i wszelkie możliwości, żebyśmy my to wychodzili zwycięsko w swoim życiu z potyczek z diabłem, a on, żeby jak zawsze, zostawał z niczym. I taki powinien być jego koniec. Amen. Dziękuję Ci, Panie, za to, że dajesz nam niesamowity przykład życia w mądrości, ale życia też w ogromnym męstwie, życia, w którym jest tak wiele odwagi, kiedy, Panie, dokonywałeś wyborów, które były bolesne, które były straszliwe, które były koszmarne i wydawało się, że są kompletną pomyłką, a jednak to Ty zwyciężałeś. Przechodząc przez całe to cierpienie, to Ty zwyciężałeś i dziękuję Ci, Panie, że zwyciężyłeś dla nas, zwyciężyłeś za nas i dałeś nam przez to moc do życia. Uwolniłeś nas. Jesteśmy wolni, nie jesteśmy jeńcami. Jesteśmy uwolnieni po to, żeby się nie dać nikomu złapać znowu w niewolę. Dziękuję Ci, że wyposażyłeś nas we wszystko, czego do tego potrzebujemy. Amen.